Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Dziś przyjrzymy się bliżej owadom, a konkretnie mówiąc owadom na talerzu. Owady to doskonałe źródło białka, choć chyba z lekko czarnym PR-em. Może za moment odczarujemy ten PR owadów. Ze mną profesor Damian Józefiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy owady są smaczne?
Ja się zajmuję żywieniem zwierząt, a nie ludzi.
I nie kusiło pana nigdy, żeby spróbować?
Próbowałem nie raz, jak pewnie wiele osób, które gdzieś tam podróżowało po różnych krajach i próbowało różne egzotyczne rzeczy. Kwestia smaku i że tak powiem, w jaki sposób ludzie postrzegają smak, no to myślę, że to jest tak samo jak z wieloma innymi takimi kwestiami estetycznymi, że to jest naprawdę no bardzo, powiedział, osobista historia. Nie? Natomiast dla zwierząt no to jest zupełnie inna sytuacja, bo tutaj mówimy o wielomilionowych latach ewolucji i przystosowania się do pewnych pokarmów. I tak naprawdę dla wielu gatunków zwierząt to jest naturalny wybór owady. Nie? Nie ma bardziej naturalnego wyboru. To my nauczyliśmy zwierzęta jeść przez ich industrializację, czy hodowlę, produkcję wielkoprzemysłową. My nauczyliśmy ich jeść wielu różnych rzeczy, które te zwierzęta normalnie w naturze nigdy w życiu nie widziały. I dzisiaj się wielce dziwimy, że nagle chcemy dać kurom owady. Nie? I że to coś egzotycznego, nie? A ta kura jak ma możliwość i sobie chodzi gdzieś tam, no to po prostu te owady je, no to chyba jej smakują.
A podstawienie na ten symboliczny talerz, czy może bardziej, nie wiem, do koryta owadów, które w naturalny sposób nie są, czy nie były w diecie określonych gatunków zwierząt, to nie będzie zbyt duży szok, przestawienie, zaburzenie, nie wiem, cyklu metabolizmu?
To jest w ogóle, poruszył pan bardzo ciekawy temat, nie? Bo to jest rzecz, która mnie, że tak powiem, fascynuje od długiego momentu, czyli w momencie, czy od dłuższej chwili, kiedy podajemy właśnie zwierzętom, które nigdy w życiu tak naprawdę owadów nie widziały, no bo gdzieś tam się urodziły w jakichś hodowlach, do różnych, że tak powiem, celów i nigdy, i są no taka świnka, która dzisiaj gdzieś tam na fermie żyje, to ona jest no bardzo daleka od tego swojego kuzyna, tego dzika z lasu. I natomiast paradoksalnie, i to muszę powiedzieć, że to jak też takie czasami mówimy, że natury nie zmienimy, bo że jest bardzo ciężko tą naturę zmienić, że ten dzik, który ryje i szuka, i dzisiaj to się już nawet do miast zapuszcza i tam gdzieś bardzo blisko nas te dziki bywają, co niestety czasami się źle i dla nas, i dla dzików kończy, no bo widzimy chociażby te zbuchtowane trawniki, one szukają właśnie tych owadów tam gdzieś tam, tych smakołyków, tym. Ale okazuje się, że ta świnka, która jakbyśmy ją postawili przy tym dziku, to ona wygląda już zupełnie inaczej i jest bardzo daleka genetycznie też od tego dzika przez te lata hodowli, to tych pewnych naturalnych rzeczy w ogóle nie zatraciła. I również ona lubi buchtować, lubi szukać. To czasami nie ma możliwości, no bo trudno się buchtuje w betonowej w podłodze, nie? Ale kiedy jej damy tą możliwość i właśnie wracamy z tymi naturalnymi rozwiązaniami, to okazuje się, że wracają te rzeczy, które no, wydawałoby się, że przez lata takich industrializacji zanikły, nie? Które zupełnie, czyli no, to jest też kwestia, te zwierzęta, które nawet psy i koty, nie? To one no, nie mają, kot jest naturalnym myśliwym, ale jak go trzymamy w domu, to on najwyżej tam na piórko może sobie polować, nie? A w naturalnych warunkach, no to inaczej te zwierzęta się zachowują. Także to jest nasza troszeczkę droga, czy nasza możliwość, jak tym zwierzętom udostępnimy pewne rzeczy.
Okay,
czy one mogą wrócić.
Patrząc na to szerzej, nie tylko z takiego naukowego punktu widzenia, ale też przyszłości rolnictwa, powiedzmy. Rozumiem, że to nie jest kwestia jakiegoś deserku, dodatku dla takiej świnki, tylko to mogłaby być potencjalnie jeden z podstawowych składników zastępujących w tym przypadku najcenniejsze z białko, tak się domyślam. Więc jaka to jest perspektywa?
Ja bym powiedział, że to wszystko zależy po pierwsze od gatunku zwierząt. Dla niektórych zwierząt naturalnie, znowuż to, co wynika z ich diety, dla chociażby ryb łososiowatych, dla takiego pstrąga czy łososia, to to może być bardzo duży udział w diecie, ponieważ te zwierzęta ewolucyjnie są przystosowane do jedzenia owadów. I tak naprawdę, gdy one są żyją w warunkach naturalnych, czy w jakimś tam strumieniu, czy gdzieś, no to one spożywają duże ilości owadów, to jest ich podstawa diety. Dla niektórych gatunków ptaków to jest też duży, że tak powiem, udział w diecie, na przykład dla indyków. Indyki są takimi typowymi owadożerami. Natomiast jeżeli popatrzymy na przykład na dziki, czyli w naszym przypadku świnki, które później gdzieś tam przyjmujemy, to raczej to jest dodatek, czyli to jest jakieś urozmaicenie diety, jakaś tam ilość tylko w diecie, które one otrzymują. Jeżeli popatrzymy na przykład na zwierzęta towarzyszące, czyli myślę tutaj o psach i o kotach, które funkcjonują, to są również jakaś tam ilość, chociaż w tym przypadku możemy mówić też bardzo często o karmach tak zwanych monoproteinowych, kiedy te owady u zwierząt szczególnie dotkniętych alergiami, kiedy to białko może stanowić element diety wykluczeniowej czy diety takiej, która no, ma wpływać na to, że eliminujemy inne białka z diety, czy jest takim białkiem podstawowym, żeby no, zażegnać pewne rzeczy spowodowane na przykład nietolerancjami pokarmowymi. Nie? Że tam zwierzę nie toleruje, nie wiem, załóżmy tam drobiu albo wołowiny, no to eliminujemy. Także paradoksalnie to duże znaczenie ma gatunek zwierząt, to jest, gdzie byśmy, czy to jest dodatek, czy to jest większa ilość i też cel, jaki chcemy osiągnąć. Nie? Natomiast nie spodziewałbym się w żadnym wypadku, że nawet w następnych 10 latach produkcja owadów jest w stanie zaspokoić w jakimś stopniu, że tak powiem, większe udziały z bardzo prostej przyczyny, mianowicie całe europejskie rolnictwo, o czym się nie mówi, ale całe europejskie rolnictwo jest oparte na imporcie poekstrakcyjnej śruty sojowej. I ten import poekstrakcyjny śruty sojowej to są miliony ton. To nie są tysiące ton, tylko to są miliony ton. I ja sobie na dzień dzisiejszy nie wyobrażam, pomijając owady, nie wyobrażam sobie właściwie żadnego innego komponentu paszowego czy czegokolwiek, co byłoby w stanie tą soję w takiej skali, przy tej ilości zastąpić. Jeżeli my jako Europa byśmy sobie wymyślili taką sytuację, czy jako kraj, że tej soi nie mamy, to po prostu rolnictwo leży. I to byłby ogromny problem. Także ważne jest, żeby produkować białko jakiekolwiek, nie tylko białko owadów, tylko jakiekolwiek białko lokalnie, bo my sobie czasami mówimy o bezpieczeństwie energetycznym na przykład, nie? Że powinniśmy mieć jakąś swoją tam energię, czy powinniśmy mieć miejscowe, czy że nie powinniśmy polegać na dostawach tam obojętnie skąd, gazu, prądu czy czegoś, nie? Ale tak naprawdę też powinniśmy być samowystarczalni, jeżeli chodzi o żywność. I całe białko, które produkujemy, powinniśmy produkować do tego żywienia zwierząt też również lokalnie. A niestety cała Europa polega na imporcie białka. To o tym się nie mówi, bo to nie jest poprawne polityczne mówić, że się na czymś zupełnie tak polega, nie? To, ale tak jest. Nie? To po prostu wystarczy wpisać, ile się importuje do Europy soi. Nie?
Zastanawiam się teraz, ile jest realizmu czy pesymizmu w tym, co pan mówi, no bo rozumiem, że to jest pana obszar badań, zainteresowań, a jednocześnie tak. Przed chwilą pan powiedział, no, że te perspektywy wcale nie są jakoś szczególnie obiecujące, że w krótkim czasie te owady miałyby szturmem wkraść się gdzieś do hodowli i uzupełniać to, czy zastępować choćby tę soję.
Nie ma takich szans, bym powiedział, z powodu ilości, wolumenów dostępnych. To jest, my mówimy o tym, że wszystkie firmy w Europie, które zajmują się produkcją owadów, to dzisiaj produkują może kilkadziesiąt tysięcy ton, nawet nie set, tylko kilkadziesiąt tysięcy ton tego białka, a soi jest importowane ileś milionów ton. Także rynek, żeby to białko mogło zaistnieć, jest przeogromny. Natomiast no trzeba jeszcze mierzyć siły na zamiary, to znaczy ile w ogóle jest się w stanie wyprodukować. Nie? To tak jakbyśmy my tutaj powiedzieli, że no cała Polska zaopatrzy w mąkę Europę. No fajnie, nie? No jesteśmy w stanie, że tak powiem, może wyprodukować bardzo dużo zboża, ale po prostu no, zapotrzebowanie jest zdecydowanie większe. Nie? I dzisiaj to zapotrzebowanie to jest głównie oparte na, jeżeli chodzi o białko, na imporcie różnego typu białek no, z krajów innych niż Europa.
A jak wygląda taka produkcja owadów do tych celów, o których rozmawiamy?
To znowu wszystko zależy od tego, bo dużo ludzi na ten temat się wypowiada. Ja tak się dzisiaj nawet rano miałem też taką dyskusję, że dużo ludzi o tym mówi, a mało ludzi w ogóle wie, w jaki sposób to technicznie wygląda, czyli na taką dużą skalę. Ja bym powiedział, że to jest bardzo podobne do jakichś bardzo dużych takich bioreaktorów, w których w niezwykle sterylnych warunkach, bo o tym trzeba sobie powiedzieć, że to muszą być bardzo wysublimowane, sterylne warunki, produkowane są te owady na takiej zasadzie troszeczkę jak, nie wiem, można by to porównać do produkcji na przykład pieczarek, czy do produkcji, no czyli do produkcji stricte żywności, nie? Do produkcji czegoś, co jest pod bardzo dużym kontrolingiem, bo trzeba pamiętać, że to są organizmy żywe i tego nie można sobie, nawet bakterii nie możemy sobie puścić samopas, jak tam gdzieś je, tylko to musi być bardzo duża kontrola w sensie temperatury, wilgotności, wszystkich procesów, które zapobiegają, a z drugiej strony to musi być też produkcja, która jest no, wyrażana już nie w kilogramach, tylko w tonach, bo znowuż, kiedy dochodzimy do tego, że no, chcemy to zaaplikować do pasz dla zwierząt, no to mówimy o bardzo dużych ilościach. Nie? My, to jest to, w Polsce czy w Europie tych pasz jest produkowane, to są miliony ton i chociażby, żeby nie wiem, te kury jajka mogły nosić, no to po prostu taka jedna kura musi zjeść odpowiednią ilość paszy i nawet jeżeli mówimy o jakimś małym dodatku do takiej paszy, to co, jeżeli to przemnozimy, brzymy przez ilości osobników, to się okazuje, że to są przeogromne ilości. Finalnie.
A dlaczego jeden gatunek nadaje się lepiej, a inny gorzej na taką hodowlę?
To jest oczywiście gatunków owadów mamy. No to jest największe królestwo zwierząt. Nie? To mamy tutaj naprawdę przeogromne potencjał, nie? Ale trochę tak to wygląda jak z rybami na przykład, nie? Że mamy też tysiące gatunków ryb, a tak naprawdę w akwakulturze otrzymujemy no, nielicznych wybrańców. Nie? Tych nie? No, nie otrzymuj, nie, wielu gatunków w ogóle nie utrzymujemy, a na przykład nie wiem, łosoś, którego jest bardzo popularny, czy jakiś tam strąg jest popularny i tak dalej. Nie? I spowodowane to jest no, biologią tych gatunków, czyli tym, jak one szybko rosną, jak w stanie są pobierać pasze, w jaki sposób one się rozmnażają, ale też z powodu tego, w jaki sposób możemy aplikować. Nie? To takim dobrym przykładem, produkt końcowy, dobrym przykładem jest dlaczego kurczak się tak, czy drób się w Polsce, tak to jest akurat dziedzina, którą ja się przez wiele lat zajmuję i się dobrze rozwija. No chociażby dlatego, że przygotowanie tego kurczaka kulinarne, to nie trzeba być mistrzem kuchni, żeby zrobić kotlet z kurczaka. Nie? I to jest jeden z powodów, jaki jest ten, ale innym powodem jest to, że ten kurczak rośnie po prostu bardzo szybko. I ten szybki wzrost powoduje to, że on jest tani, nie? Bo dzisiaj jak byśmy tak popatrzyli, to jest pewien paradoks, nie? Który mnie czasami przeraża, ale tak jest, że tak naprawdę niektóre gatunki mięsa, na przykład mięso no, drobiowe, jest tańsze niż niektóre warzywa. Tak to jest. Nie? Także to pokazuje, jaka to jest skala produkcji i jak to mocno. I troszeczkę podobnie jest ze wszystkimi innymi gatunkami zwierząt, czyli tempo wzrostu, szybkość wzrostu. No wołowina jest droga między innymi dlatego, że po prostu tej krowy nie da rady wyprodukować, czy nie da rady, żeby ona urosła w przeciągu 5 tygodni. No po prostu, nie? To ona musi żyć dłużej, musi zjeść więcej paszy, potrzebuje więcej miejsca, więcej energii, wszystkiego i tak dalej. Także to są te główne czynniki, które wpływają na produkcję.
Okej, okay, no a co z tymi walorami odżywczymi, bo tak chyba powinniśmy powiedzieć, już wspomniane to białko.
Gdy patrzymy na stricte chemię, czyli jeżeli w momencie, kiedy zaczynamy, nie wiem, na przykład bilansujemy czy układamy dietę dla psa, do uszu. Nie? I w tej diecie mamy jakieś elementy, mamy energię, mamy białko, mamy jakieś tam tłuszcze, różne historie i zaczynamy w tej diecie wykorzystywać białko z owadów, to praktycznie ono śmiało może zastępować mięso wielu kręgowców. I tu dochodzimy do takiej historii, którą jak no, taki czarny piar się w pewnym momencie w Polsce pokazał, ale nie tylko, że będziemy zmuszani do jedzenia, nie wiem, tak, robaków, nie, czy tam owadów i że nie będzie można jeść mięsa, bo będzie ten. To właśnie to zupełnie trzeba to inaczej spojrzeć, że włączenie do diety na przykład dla psów owadów no, spowoduje to, że tego mięsa więcej zostanie dla ludzi. Bo automatycznie eliminujemy pewne rzeczy z diety psów, które byśmy mogli my zjeść. Bo bardzo często to bywa tak, że tak paradoksalnie, nie? Te psy jedzą czasami lepsze gatunki mięsa, niż nie jeden z nas by sobie pozwolić na to. I to, bo niewielu pewnie ludzi jadło jagnięcinę i tak dalej, a tutaj bardzo często to jest jeden z głównych elementów karmy dla psów. Nie? To jest na przykład jagnięcina albo cielęcina. Nie? To nie gości w naszych domach i na naszych talerzach, a w karmie dla psów jest często używane. I to jest jeden z elementów. Nie? Inną sytuacją to jest to, że dla wielu gatunków zwierząt, no chociażby dla ryb, ale nie tylko, również dla na przykład indyków, to jest po prostu naturalny pokarm. I ciężko, i który należy rozpatrywać nie tylko pod względem takiej wartości pokarmowej, czyli stricte białko, tłuszcz, tam inne rzeczy, które tam są, jakieś witaminy, jakieś mikroelementy, makroelementy, ale to jest bardzo często, można powiedzieć, że to jest takie complete menu. Nie? Dlatego, że gdy ptaki jedzą owady w naturze i przynoszą te owady dla swojego potomstwa, do gniazda, to one nie latają do sklepu z suplementami i nie kupują jeszcze dodatków, nie, do tej diety, tylko po prostu jedzą tylko i wyłącznie owady. Czyli jest to dieta kompletna. A my przestawiamy bardzo często te różne gatunki zwierząt, chociażby tych naszych właśnie domowników, psy i koty, przestawiamy na jakieś tam diety, nie? a potem kupujemy suplementy. No, suplement na to, suplement na to, suplement na tamto. No jakoś w naturze nie widziałem wilka, który by maszerował do sklepu po suplementy diety i uzupełniał tą, a żyje w dużo cięższych warunkach, wymagających czasami no, zdecydowanie bogatszej diety niż pies, który siedzi tylko i wyłącznie na kanapie.
A czy z prawnego punktu widzenia to jest w jakiś sposób uregulowane? To znaczy, nie wiem, pan wspominał o karmach dla psów. Czy są może jakieś ograniczenia, że tyle i tyle może się w nich znaleźć? Czy dla innych gatunków zwierząt? Czy prawo w ogóle to reguluje?
Po pierwsze, prawo reguluje bardzo istotnie wszystkie kwestie produkcyjne związane z owadami. To znaczy, to nie jest tak, że nie wiem, dzisiaj się obudzi ktoś rano i mówi, to ja sobie będę w garażu, teraz się obudziłem, wysłuchałem ten podcast i mówię, to jest mój sposób na życie, ja będę produkował owady. Nie, nie, to tak nie wygląda.
Wiele dobrych biznesów w garażach się stworzyło, może faktycznie ktoś by tak
pomyślał. Tak, nie? Może by ktoś pomyślał, tak, ale jak ktoś tak pomyśli, to pierwsze, co będzie musiał zrobić, to będzie musiał pomaszerować do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i uzyskać wszystkie zgody i pozwolenia na to, żeby w ogóle taką produkcję móc otworzyć. Nie? To jest pierwsza rzecz, ponieważ to jest wprowadzanie na rynek jakiegoś tam komponentu paszowego, który, i to są duże obostrzenia. Później trzeba oczywiście wszystkie rzeczy te sanitarne spełnić, które też są regulowane bardzo mocno prawnie, czyli czystość, higienę i tak dalej, i tak dalej. Także tu się zaczynają już pewne schody czy zasieki, no tak jak w każdej, że tak powiem, produkcji. Paradoksalnie chyba byłoby łatwiej cukiernię otworzyć, bo tych pozwoleń nie trzeba. Nie? Następnie, jak już to się wszystko, że tak powiem, spełni, to się wszystko zrobi i tak dalej, no to oczywiście jest szereg różnych zapisów prawnych, które mówią o tym, w jaki sposób i które gatunki owadów są w ogóle dopuszczone. Ponieważ Unia reguluje i to nie jest tak, że Unia pozwala na używanie wszystkiego. No wiemy, jak wygląda biurokracja i powiedzmy przepisy unijne, są one dość skomplikowane, czy nawet bym powiedział bardzo skomplikowane, i dopuszczenie ma na dzień dzisiejszy tylko kilka gatunków owadów. Każdy z nich musi przejść bardzo restrykcyjne procesy, takie na przykład sterylizacji i tak dalej, nie? Bo to, żeby on mógł być stosowany. Mówię o zwierzętach takich jak zwierzęta towarzyszące, czyli psy i koty, albo mówię tutaj czyli o takich karmach profesjonalnych, albo mówię tutaj o zwierzętach gospodarskich, szeroko rozumianych, bo to mogą być łososie. Nie? A później jeszcze dochodzą zupełnie jeszcze inne wymagania, mianowicie wymagania stawiane przez producentów pasz, którzy no, bardzo mocno pilnują jakości w tej produkcji, no bo to jednak jest jedzenie dla zwierząt. I oni no, na przykład wymagają jakiejś certyfikacji. Takim przykładem certyfikacji, która jest, każda wytwórnia pasz praktycznie w Polsce ma, to jest system GMP, czy tam GMP+. I ten system GMP odnosi się również do wszystkich surowców. Czyli mówiąc krótko, wytwórnia pasz, jeżeli ma certyfikat GMP, to wszystkie surowce, które są kupowane przez wytwórnię, też muszą mieć certyfikat GMP. I żeby dostać taki certyfikat GMP, to jest kilka miesięcy ciężkiej pracy, setki badań, prób i tak dalej. I później wykonywanie na stałe na przykład badań różnego typu w tych materiałach, żeby ten certyfikat utrzymywać. Bo to nie jest tak, że go się dostanie i ma się dożywotnio, tylko on jest czasowy. Nie? Także droga jest, ja tu nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że nie wiem, zniechęcam.
No tak, brzmi, właśnie to miałem powiedzieć. Że...
nie tego, natomiast... Produkcja, to myślę, że przeciętny zjadacz różnego typu jedzenia nie zdaje sobie sprawy, jak mocno obwarowana prawnie jest produkcja żywności. Nie? To znaczy, to jest rzeczywiście pierwotna i w jaki sposób, bo wiadomo, że no jak w każdym przemyśle tam różne rzeczy się zdarzają i się czasami gdzieś tam do mediów przenikają, natomiast ta produkcja żywności jest bardzo, bardzo mocno kontrolowana i służby weterynaryjne w Polsce no są, bym powiedział, nieprzejednane, albo są bardzo są, to tu nie ma, że jest szare coś, to po prostu albo jest, albo nie ma to, no, no tak to... Tak to wygląda. Nie?
No to pozostaje jeszcze jedna kwestia, która też nie wydaje się szczególnie zachęcająca czy pozytywna. To jest sprawa, nazwijmy to mentalna czy też wizerunkowa. Jak ludzie podchodzą do tego, że owady miałyby być hodowane jako pożywienie, czy są już hodowane jako pożywienie. Jak do tego pan podchodzi?
No, dlatego no, ja w ogóle jakby od samego początku, kiedy się tym tematem zainteresowałem, to niespecjalnie mnie zawsze interesowało jedzenie z ludzi, nie? Bo uważam, że no pomimo tego, że tam 2 miliardy ludzi gdzieś na świecie je te owady, nie? W różnych formach, no my też jemy, nie? Bo tutaj jak się ten PR pokazał, to wszyscy się nagle zdziwili, że jest E120, nie, koszenila, nie, kwas karminowy dodawany do odszminki po tam czerwone żelki i jogurty i że on jest generalnie od wielu lat stosowany i wszyscy, że oczywiście potajemnie, nie, tutaj spisek, nie, na pewno zostaje tego, nie. Niewiele osób sobie zdaje też sprawę z tego, że Polska była ogromnym producentem owadów. To jest w ogóle, to jest średniowiecze i troszeczkę później i że w ogóle miesiąc czerwiec to pochodzi właśnie od czerwca polskiego, takiego owada, z którego pozyskiwano kolor czerwony i ten kolor czerwony kiedyś zarezerwowany tak naprawdę tylko dla szlachty i zarezerwowany tylko dla kościoła, tylko dla naprawdę nobliwych gdzieś tam stanów. My byliśmy głównym producentem tego czerwca polskiego i eksportowaliśmy go na całą Europę. I to był potężny przemysł, ale oparty na zbieractwie, ponieważ go nie hodowano, tylko po prostu go zbierano i później go suszono i z tego barwiono tkaniny. I to jest bardzo ciekawa taka historia i jedyny naturalny czerwony kolor to był właśnie w ten sposób pozyskiwany. Nie? I także to jest gdzieś w naszej historii. Oczywiście no, dla mnie to zawsze tak jest, że z jednej strony, bo to jest kwestia percepcji, że, ludzie jakby no, owady się źle kojarzą, no bo się kojarzą z jakimś bałaganem, brudem, nie wiadomo z czym.
Robale, od razu ktoś myśli, robactwo to jest jakoś pejoratywne.
A z drugiej strony, no pszczoły są wspaniałe. Nie? Pszczoły ratują świat, wszyscy lubią miód, nie? No, jak nawet nie lubią, to nie kręcą nosem, no okej, okay, no pszczółki to po prostu bez pszczółek, to... a pszczółki to też są owady. Nie? I to jest taki, to jest taka sprawa bardzo mocno percepcyjna, gdzie jak ktoś zabije karalucha, to jest bohaterem, a jak usiądzie na motylku, to po prostu jest zabójcą. Nie? I to i myślę, że to już mentalnie nie ma w ogóle, to jest ciężkie do zmiany. Dlatego ja jakby specjalnie no, nie mam zamiaru zawracać kijem Wisły, nie? I próbować tutaj ten. No, są pewne rzeczy, które są tak zakotwiczone głęboko w naszej naturze, że ciężko je zmieniać. Natomiast z drugiej strony no, trzeba pamiętać o tym, co staram się powtarzać wielokrotnie, że naturalnym pokarmem dla naprawdę wielu gatunków zwierząt są właśnie owady. Nie? Tak je natura stworzyła. I jeżeli chcemy, jeżeli mówimy o jakiejś tam ekologii, czy mówimy o tym, że naturalnie mamy żywić, czy mówimy o tym, że powinniśmy dostarczać naturalnych składników, no to jest tak jak próba, kiedyś miałem taką, jak jeszcze owady nie były dopuszczone dla drobiu. Bo był taki moment, że Unia Europejska w ogóle mówiła, że nie ma legislacji, czy nie ma możliwości prawnej, żeby kury jadły owady. Nie? I kiedyś miałem taką dyskusję z panią wysokim komisarz Unii Europejskiej gdzieś tam w Brukseli. I ja mówię, pani co, to droga pani, jak mogła pani wytłumaczyć, nie? W jaki sposób ja mam wytłumaczyć kurom, które chodzą sobie po trawniku, że ten zakaz je obowiązuje, nie? Bo one łamią przepisy unijne. Nie? No to mnie tam, że tak powiem, była bardzo niezadowolona, że prowadzę nieprofesjonalną dyskusję, nie? No ale ja mówię, no nie dochodźmy do absurdów, nie? To te zwierzęta w naturze jedzą to i jak mają wybór i mogą zjeść, a my chcemy, żeby one tak właśnie żyły i tak jadły w naturalny sposób, to jak mam tej kurze wytłumaczyć, że niestety zjadając jakieś tam owady, aktualnie łamie legislację europejską, nie? I robi to tutaj, nie? Czy to ta kura ma dostać mandat, czy jej właściciel, czy jak, nie? Nie? To tak trochę, także czasami my sami sobie zakładamy jakieś takie dziwne pętle, nie? Które no są zupełnie nie mają przełożenia, nie? Bo z jednej strony mówimy, że chcemy, żeby było naturalne wszystko, nie? A z drugiej strony mówimy, dajemy przepisy, mówimy, nie, kury owadów jeść nie mogą, nie? Bo one jak wyjdą na trawnik i czy tam gdzieś na łąkę, nie? To po prostu jak zjedzą owady, to dzikom też trzeba zakazać rycia i buchtowania, no bo łamią niestety przepisy, nie? No teraz się już przepisy zmieniły, już legalnie dziki mogą buchtować, nie? Robiły to na nielegalu jeszcze 2 lata temu.
No to jest ciekawe, do takiej przegródki z ciekawymi przepisami unijnymi, myślę, że w sam raz jak znalazł. Mam jeszcze do pana takie pytanie. Pana zdaniem przyszłość bardziej należy do mięsa z probówki, czy mięsa, no niech będzie mięsa, czy białka z owadów, bo to są dwie takie też kontrowersyjne bardzo kwestie i czasem się je podnosi, trochę się eksperymentuje wokół nich, trochę się mówi, cały czas odkłada na tę przyszłość, ale to jest realistyczne i jak pan to widzi?
Ja myślę, że pomijając kwestie etyczne, bo tutaj to i pomijając jakieś kwestie światopoglądowe, kulturowe, tylko patrząc na to stricte z punktu widzenia takiego, bym powiedział, wartości pokarmowej, chemii, fizjologii, metabolizmu, tych wszystkich rzeczy, to uważam, że jeżeli chodzi o żywienie zwierząt, nie? Czyli to w ogóle no, mięso z próbówki, myślę, że nie ma specjalnie dużej aplikacji, tak bym to powiedział. To nie jest coś, co w tym żywieniu zwierząt będzie. Nie? Druga sprawa, tak jak no, chcemy, żeby te zwierzęta jadły na najbardziej naturalny sposób, to też no, my chcemy też jeść żywność najmniej przetworzoną, czy żywność, która jest w jakiś sposób mało przetworzona, a produkcja mięsa w sposób no, wysoko przetworzony, pomijając, czy to jest z próbówki, czy to jest fast food jakiś, nie? Taki, który ten, no to nie jest najlepsza rzecz, którą pod słońcem, którą byśmy chcieli jeść. Nie? To jednak idziemy, myślę, że ludzie zaczynają rozumieć, oczywiście to wszystko jest też związane z zasobnością portfela, co tu dużo mówić, nie? Że ta żywność, czym bardziej przetworzona, ona jest wygodna, nie? Ale ona może nie jest najzdrowsza dla nas, nie? Bardzo często, nie? Bo ma dużo nienasyconych tłuszczy, bo to, bo tamto, bo coś, bo jest po prostu przetworzona, nie? Gdzieś, nie? Ale no, tak to jest. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta i białko z owadów, czy w ogóle owady w ich żywieniu, to tak naprawdę to jest powrót do tego, co te zwierzęta jadły ewolucyjnie. Nie? To tutaj nie wymyślamy. Ja się tak czasami się śmieję, bo mówię, że to taka wielka innowacja. Mówię, to jak to właściwie żadna innowacja, tylko może tak głupio brzmi, nie? Że to żadna innowacja, tylko właściwie skopiowanie tego, co się dzieje w naturze od milionów lat. Nie? My tutaj się wielce tego, nie? No innowacją dla takiego kurczaka to jest jedzenie peksaksyny śruty sojowej. Nie? Bo to jest, bo on jej w naturze nigdy nie widział. Nie? Natomiast no, czy dla łososia. Nie? A my, to tak trochę wygląda. Nie? Także porównując te dwa źródła, to no, można powiedzieć jedno z dużą taką z punktu widzenia naukowego, biologicznego, że owady są produktem naturalnym. Nie? A już wszystko, co jest przetworzone później w jakiś inny sposób, to obojętnie, co byśmy nie zrobili, to kilka milionów lat ewolucji jeszcze brakuje do tego. Nie? I to jest pewien problem.
Czyli owady jako innowacja, ale przy tym słowie innowacje stawiamy taką gwiazdkę, rozwinięcie w naszej rozmowie innowacji w diecie zwierząt. I o tym wszystkim mówił pan profesor Damian Józefiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Państwu też dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do zobaczenia.